warunki sakramentu pokuty. Pragnę przypomnieć, że w naszym cyklu Duc in Altum staram się dość dokładnie omawiać poszczególne sakramenty święte, akcentując w nich to, co wiąże się z życiem duchowym. Ciągłość tego cyklu tylko pozornie, i to chwilowo, zaburzyło zajęcie się świętem Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, jak również mocno wpisano w polską tradycję uroczystość Bożego Ciała. Powracamy zatem do omawiania kolejnego sakramentu, jakim jest sakrament pokuty i pojednania należący do tak zwanej grupy sakramentów uzdrowienia. Zanim omówię praktyczno-duchową stronę tego bardzo ważnego sakramentu, który jest pierwszym darem zmartwychwstałego Pana, chciałbym zatrzymać się nieco nad jego teologią. W tym celu sięgam do obrzędów pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich, a więc oficjalnej księgi liturgicznej, wydanej po raz pierwszy w 1981 roku. Jak wskazuje tytuł, jest to dostosowanie do polskich warunków reformy tego sakramentu, jakiej, zgodnie z postulatem Soboru Watykańskiego II, dokonała Święta Kongregacja Kultu Bożego. Celem tej reformy było to, aby wierni lepiej rozumieli działanie tego sakramentu. Toteż w nowych obrzędach dla podkreślenia społecznego aspektu tego sakramentu, oprócz obrzędu pojednania jednego penitenta, przygotowano obrzęd pojednania wielu penitentów, w którym indywidualna spowiedź i rozgrzeszenie zostały włączone w liturgię Słowa Bożego. Poza tym, dla lepszego przygotowania się do sakramentu, wspomniana reforma przewiduje celebrację nabożeństw pokutnych. W soborowej odrębie życia liturgicznego chodzi bowiem o głębsze osadzenie każdego z sakramentów w Słowie Bożym. Jakiś czas temu mówiłem w jednej z audycji, że Słowo Boże, które rodzi wiarę, ma prowadzić do sakramentu. W przeciwnym razie zachodzi niebezpieczeństwo mechanicznego i czysto rytualnego traktowania tych bezcennych kanałów łaski Bożej. Polskie wydanie obrzędów pokuty, podobnie jak inne księgi liturgiczne, zawiera bardzo interesujące wprowadzenie teologiczne i pastoralne, do którego duszpasterze zapewne często sięgają. Prześledźmy zatem i my najważniejsze tematy tego wprowadzenia. Otóż punktem wyjścia dla ukazania teologicznego sensu sakramentu pokuty jest przywołanie zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa, który nie tylko wzywał ludzi do pokuty i nawrócenia, ale sam, przyjmując grzeszników, pojednał ich z Ojcem. To zadanie przyprowadzania zabłąkanych owiec do jednej owczarni Kościoła Chrystus Pan powierzył apostołom i ich współpracownikom kapłanom. Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, ożywiane przez Ducha Świętego, jest ze swej natury święty, jednak w swoim łonie obejmuje słabych i grzesznych ludzi, nie wyłączając oczywiście kapłanów. Wszyscy zatem potrzebujemy nawrócenia i łaski pojednania z Bogiem. Temu celowi służy właśnie sakrament pokuty i pojednania, który jednak nie wyczerpuje całej praktyki pokuty, jaką Kościół sprawuje, choć bez wątpienia stanowi on szczególny i kulminacyjny jej przejaw. W tym sakramencie, jak uczy Sobór Watykański II, wierni otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie jednają się z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. A ponieważ grzech, jak wspomniano, jest obrazą Boga, która zrywa przyjaźń z Nim, dlatego pokuta zmierza ostatecznie do tego, abyśmy ukochali Boga i całkowicie się Jemu powierzyli. Aby pokuta, czy to w postaci różnych umartwień, samoograniczania się, postów, uczynków miłosierdzia, czy innych form jednoczenia się ze zbawczą męką Chrystusa, była owocna, konieczne jest nawrócenie. Polega ono na metanoi, czyli na przemianie serca, i zawiera żal za grzechy oraz postanowienie poprawy. Natomiast wyraża się przez wyznanie grzechów wobec Chrystusa i Kościoła, którego uosabia spowiednik, jak również przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia. Tradycyjnie więc wymienia się 5 warunków, a raczej 5 elementów sakramentu pokuty. Jest to rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź i zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Dla owocnego i poniekąd także dla ważnego oraz godziwego przeżywania sakramentu pokuty niezbędny jest rachunek sumienia, czyli jakieś głębsze zastanowienie się nad sobą, a zwłaszcza nad okolicznościami i motywami swoich grzesznych upadków. Nie chodzi tylko o samo przypomnienie sobie grzechów, zwłaszcza śmiertelnych, które zrywają więź miłości z Bogiem, czy też przypomnienie sobie grzechów poprzednich, które tę więź znacznie osłabiają. Chodzi natomiast o zbadanie przyczyn i motywów tychże upadków po to, aby uznając fakt grzechu, uznać siebie grzesznikiem, czyli sprawcą grzechu. Chodzi o wyrwanie chwastów grzechów z korzeniem. Czasem bowiem ludzie spowiadając się mówią tak, jakby grzechy dokonywały się same, automatycznie, poza ich świadomością i przyzwoleniem, a przecież tak nie jest. Grzech jest przecież wtedy, gdy zły czyn zostanie popełniony w sposób świadomy i wolny. Inaczej mówiąc, grzeszę, kiedy wiem, że robię źle, a mimo tego nie przestaję, a nawet chcę tak dalej robić. Dobry rachunek sumienia ma pomóc w uświadomieniu sobie takich właśnie sytuacji. Nie zawsze jednak służyć temu będą przykładowe rachunki sumienia, jakie znajdujemy w książeczkach niekiedy sprzed wielu lat albo i od pierwszej Komunii Świętej. Byłoby co najmniej dziwne, gdyby dorosły człowiek badał swoje sumienie, posługując się rachunkiem sumienia przeznaczonym dla kilkuletniego dziecka. Najważniejsze w rachunku sumienia jest, aby zatrzymać się nad sobą, prześledzić swoje postępowanie, motywacje i towarzyszące temu uczucia. Warto potem postawić sobie pytanie, czy Chrystus lub Jego Najświętsza Matka tak by postąpili, jak ja postąpiłem? Czy gdyby ktoś mnie zrobił to, co ja zrobiłem komuś, czy byłoby mi z tym dobrze? Czy w moim postępowaniu kierowałem się nie tyle Bożymi przykazaniami, ale nauką Ewangelii Kościoła Świętego? Czy znam to nauczanie? To są najważniejsze pytania, jakie należy sobie postawić w rachunku sumienia. Taki jednak namysł nad sobą wymaga trochę czasu i skupienia. Nie da się więc zrobić rachunku sumienia dobrego z marszu. Najlepiej byłoby odprawić sobie kilkunastominutową medytację na ten temat. Naturalną konsekwencją dobrze zrobionego rachunku sumienia jest szczery żal za grzechy. Nie można jednak sprowadzać jedynie do uczucia smutku, wywołującego łzy czy zawstydzenie, albo złości na samego siebie z powodu tego, co się stało. Najbardziej szczery żal za grzech jest wówczas, gdy świadomość popełnionego zła odczytywana jest jako odrzucenie i podeptanie ofiarowanej sobie miłości. To zderzenie miłości i niewdzięczności w każdym wrażliwym sumieniu wywołuje rodzaj bólu duszy, który dawna tradycja teologiczna Kościoła uważa za najważniejszy wśród aktów pokuty, zwłaszcza jeśli idzie za tym obrzydzenie sobie popełnianego grzechu z jednoczesnym postanowieniem niegrzeszenia na przyszłość. Od takiej postawy, skruchy serca, zależy prawdziwość pokuty. Dopełnieniem prawdziwego nawrócenia, którego wiarygodną oznaką jest ów ból duszy, jest zadośćuczynienie za winy, poprawa życia oraz naprawienie szkód. Pokuta i nawrócenie byłyby pozorne, gdyby nie szło za tym naprawienie tego, co grzech zepsuł. A zatem jeśli materią grzechu była na przykład obmowa, to należy odwołać kłamliwe słowa lub przynajmniej dołożyć starań, aby dobrym słowem o skrzywdzonej osobie złagodzić moralną krzywdę. Jeśli coś zostało ukradzione, to musi być oddane. Czasem takie naprawienie może okazać się trudne, a wręcz niemożliwe. Wtedy trzeba znaleźć jakąś proporcjonalną formę zastępczą. Zaś trud, zawstydzenie czy upokorzenie z tym związane trzeba przyjąć jako dodatkową, oczyszczającą pokutę. Pokuta bowiem nie tyle ma być represją, karą, lecz ma działać jak lekarstwo i środek samowychowawczy, który ma prowadzić do przemiany życia. Kulminacyjnym momentem sakramentu pokuty jest spowiedź, czyli szczere wyznanie grzechów zakończone nałożeniem odpowiedniej pokuty i rozgrzeszeniem. Jak zaznacza wspomniane wyżej wprowadzenie do obrzędów pokuty, spowiedź wymaga od penitenta woli otwarcia swojego serca przed sługą Bożym, a od spowiednika duchowej umiejętności oceny sytuacji i osądzenia stanu ducha, dzięki której, działając w imieniu Chrystusa na podstawie udzielonej mu władzy, odpuszcza lub zatrzymuje grzechy. Zatem grzesznikowi, który w sakramentalnej spowiedzi okazuje wobec spowiednika szczere nawrócenie, Bóg udziela przebaczenia przez znak rozgrzeszenia i w ten sposób sakrament pokuty zostaje dopełniony. Do tego ważnego tematu powrócę w następnym odcinku, kładąc akcent bardziej na praktyczną stronę omawianego tu sakramentu pokuty i pojednania.